Alleluia, alleluia,
alleluia,
blisko jest dzień Pana, oto przyjdzie, aby nas zbawić.
Alleluia, alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.
Oto słowo Pańskie.
O tobie, Chryste.
Ukochani siostry i bracia, w naszym trzecim dniu spotkań rekolekcyjnych staje przed nami ten piękny obraz pasterza. Już w Starym Testamencie, w księdze proroka Izajasza, słyszymy tę zapowiedź: podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. To jest słowo o Bogu. Bóg porównany jest do takiego dobrego pasterza zatroskanego o wszystkich. A Jezus, znów do siebie odnosząc i odnosząc do Boga ten obraz dobrego pasterza, powiada, że dobry pasterz jest kimś, komu bardzo zależy na tym ostatnim, na tym zagubionym. I wychodzi na poszukiwanie tego, który się zagubił. Dobra nowina. Piękna, dobra nowina dziś o Bogu, który tak ukochał każdego z nas, że nie przestało mu na każdym z nas zależeć. Ten obraz dobrego pasterza był bardzo zrozumiały dla ludzi ówczesnych mieszkających w Palestynie. Dzisiaj dla nas nie zawsze jest dobrze czytelny. Nie mam wątpliwości, że tu obecni mieli okazję spotkać albo zobaczyć gdzieś pasterza. Ja mieszkam obecnie w takim małym domu w górach, 2 kilometry od granicy. I kiedy przejeżdżałem tam jeszcze jako student 40 lat temu, prawie w każdym domu były owce, bo mówiono, kto ma owce, ten ma co chce, prawda? A dzisiaj w całej wiosce jest tylko 3 gospodarzy, którzy hodują owce i gdzieś te swoje pastwiska mają bardzo wysoko w górach, więc ja jeszcze owieczki tam nie spotkałem, bo przez cały sezon pozostają na pastwisku. Ale nawet kiedy słuchamy tego opisu, który dzisiaj nam Jezus przekazuje o dobrym pasterzu, który zostawia tych 99 owiec i idzie na poszukiwanie tej jednej zagubionej, jesteśmy troszkę skonsternowani. Bo tak myśląc racjonalnie, to jaki to dobry pasterz, który zostawia na pastwę losu 99 owiec i idzie szukać jednej? To nielogiczne, prawda? Podobnie, kiedy myślimy o tych wszystkich obrazach, o miłosiernym Ojcu, które znajdują się w Ewangelii według świętego Łukasza, ten syn marnotrawny, któremu ojciec daje pół majątku, młokosowi, wiedząc, że rozpuści ten majątek, zmarnuje go, to przecież nieracjonalne. Podobnie ta kobieta, która kiedy znajdzie zagubioną drachmę, sprasza sąsiadki, przyjaciółki, wyprawia ucztę, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę. Któż z nas wyprawiałby przyjęcie, kiedy zdarzyłoby mu się odnaleźć zagubione pieniądze? A jednak Jezus używa tego rodzaju nieracjonalnych, czasem przesadzonych troszkę obrazów, żeby nam pokazać, że Pan Bóg trochę postępuje wbrew tej ludzkiej logice, troszkę nieracjonalnie, ale przede wszystkim kierując się głosem serca, miłości, która pragnie odzyskać każdego. Myślę, że jest to piękny obraz i bardzo przemawiający także do naszych serc. Zobaczcie, kiedy myślimy o tej zagubionej owce i działa nasza wyobraźnia, to sobie uświadamiamy, że ten pasterz, który idzie na jej poszukiwanie, musi się podjąć pewien trud, rozgląda się, szuka, tu zagląda, tam zagląda, wreszcie znajduje tę owieczkę zaplątaną na przykład w ciernie lub w jakieś krzaki, próbuje ją wyplątać z tych więzów, w których się znalazła, opatrzeć rany. Wreszcie podnosi ją, pochyla się nad nią, podnosi, kładzie na swoje ramiona i przynosi na nowo do owczarni, bo wielka jest radość, cieszy się z tego, że ją odnalazł. Zobaczcie, jak to jest piękny obraz tego, co dzieje się w sakramencie pojednania. To właśnie tutaj spotykamy Jezusa, który wychodzi nam na spotkanie ze swoją miłością, cieszy się naszym powrotem, rozplątuje te więzy, które nas trzymają i na nowo przynosi nas do owczarni, do wspólnoty Kościoła, z którą nas na nowo jedna. Niestety, zobaczcie, jak bardzo często my traktujemy ten sakrament pojednania trochę w sposób rzeczowy, instrumentalny. Przepraszam za porównanie, ale to jest czasem ten sakrament pojednania jest traktowany przez niektórych ludzi jak oczyszczalnia albo pralnia. Zanosi się brudne, zabiera się czyste. Tak jak to na jednej lekcji religii ksiądz zapytał: dzieci, po co chodzimy do spowiedzi? I mały Jasio podnosi paluszek i mówi, żeby pozbyć się starych grzechów i zrobić miejsce na nowe. Otóż my nie chodzimy do spowiedzi po to, żeby zrobić miejsce na nowe grzechy, tylko żeby się nawrócić, prawda? Bo to spotkanie z Bogiem, który okazuje nam swoją miłość, powinno zaowocować zmianą życia, tym, że ja od tego momentu chcę inaczej. Zresztą zobaczcie, takie rzeczowe traktowanie sakramentu pojednania przekłada się także na rzeczowe traktowanie grzechu. Na czym to polega? Że bardzo często traktujemy grzech tylko jako przekroczenie jakiegoś przepisu, jakiejś zasady, jakiegoś nakazu. I często pytamy się tak, czy już był grzech, czy jeszcze nie było, czy już przekroczyłem ten przepis, czy go jeszcze nie przekroczyłem. W krajach języka niemieckiego wprowadzono taki system spowiadania się według 10 przykazań Bożych. No bo chodziło o uporządkowanie. Wiecie, to są kraje, gdzie ludzie są bardzo uporządkowani, prawda? I tam zaproponowano, że jak chcesz się dobrze przygotować i nic nie zapomnieć, to spróbuj tak według 10 przykazań i wszystko będzie bardzo klarowne. No i oni się tak spowiadają właśnie. Pierwsze nic, drugie nic, trzecie 3 razy, czwarte 5 razy i tak dalej. Ale to znowu rodzi takie niebezpieczeństwo właśnie urzeczowienia grzechu. Natomiast kiedy popatrzymy, że nasz grzech jest przede wszystkim zburzeniem tej relacji miłości pomiędzy nami a Bogiem, pomiędzy Bogiem a nami, ten Bóg, który nas pierwszy umiłował, pierwszy wyszedł nam naprzeciw ze swoją miłością i teraz grzech będzie polegał na tym, że za mało kochamy, prawda? Że nie kochamy niewystarczająco, niewystarczająco odpowiadamy na miłość Pana Boga. Jest on w gruncie rzeczy brakiem miłości, brakiem zaufania do Boga. Jeśli tak popatrzymy na nasze sumienie, to zobaczcie, mamy tutaj całe spektrum tak zwanych grzechów zaniedbania, niewykorzystanych okazji, których my często nie bierzemy w ogóle pod uwagę przy przygotowaniu się do sakramentu pojednania. Przepraszam za tę refleksję, troszkę dygresję, ale widzę, że w tych dniach bardzo wielu spośród was korzysta z sakramentu pojednania i Bogu niech będą dzięki, bo trudno sobie wyobrazić dobre rekolekcje bez tego skorzystania z sakramentu pojednania. Kochani siostry i bracia, 6 lat temu Ojciec Święty Franciszek zrobił nam taki prezent, przygotowując nas do świąt Bożego Narodzenia. Mianowicie 1 grudnia 2019 roku podpisał piękny dokument, list apostolski zatytułowany Admirabile Signum. List o tajemnicy żłóbka betlejemskiego. I w wprowadzeniu do tego listu mówił: bardzo pragnę zachęcić do kontynuowania tej pięknej tradycji budowania szopek. Ojcowie Franciszkanie, ojcowie Kapucyni są mistrzami w tym i rzeczywiście bardzo pielęgnują ten zwyczaj budowania szopek. I prawdę mówiąc, troszkę kiedy pierwszy raz czytałem ten list, wydawało mi się, no właściwie po co, skoro ten zwyczaj jest tak rozpowszechniony. Na przykład we Włoszech szopki buduje się wszędzie. Już od początku Adwentu w domach rodzin cała rodzina jest zaangażowana w budowanie szopki. Na przykład w przedpokoju stawiane są kolejne figurki i tata, i synek, i mama, i tak dalej. Wszyscy są zaangażowani, żeby ta szopka była jak najpiękniejsza. Potem jest ona takim pięknym świadectwem, kiedy ktoś wchodzi do domu, od razu widzi, tutaj mieszkają chrześcijanie, którzy przyjęli nowonarodzonego Jezusa. Te szopki buduje się czasem nawet na klatkach schodowych albo w witrynach sklepowych, w różnych miejscach. Ale kiedy sięgnąłem do tego listu jeszcze raz, zauważyłem, że Ojcu Świętemu chodzi jeszcze o coś więcej. Chce nam pokazać, co jest ważne w tym naszym przygotowaniu do Bożego Narodzenia. I żeby to zobrazować, Ojciec Święty sięga do całej tradycji, gdzie narodziła się szopka, narodziła się tradycja budowania stajenki i sięga do źródeł franciszkańskich i odwołuje się do wydarzenia, które miało miejsce w 1223 roku w grudniu, kiedy to święty Franciszek, powracając z Rzymu, zatrzymuje się w Grecji i tam przygotowuje po raz pierwszy taką inscenizację Bożego Narodzenia, szopkę betlejemską. I cytuję Ojciec Święty w taki sposób te źródła franciszkańskie. 15 dni przed świętami Bożego Narodzenia Franciszek wezwał pewnego miejscowego człowieka o imieniu Jan i poprosił go o pomoc w spełnieniu pragnienia. Chce bowiem dokonać pamiątki dziecięcia, które narodziło się w Betlejem. Chcę naocznie pokazać jego braki w niemowlęcych potrzebach, jak został położony w żłobie i jak złożony był na sianie w towarzystwie wołu i osła. Wierny przyjaciel, skoro tylko usłyszał, natychmiast poszedł, aby przygotować na wyznaczonym miejscu wszystko, co było potrzebne, zgodnie z życzeniem świętego. 25 grudnia z różnych stron przybyło do Greccio wielu braci. Przybyli także mężczyźni i kobiety z okolicznych obejść, przynosząc kwiaty, pochodnie, aby rozświetlić tę świętą noc. Franciszek po przybyciu znalazł żłób z sianem wołu i osiołka. Ludzie, którzy się zbiegli w obliczu sceny Bożego Narodzenia, okazali nigdy wcześniej nieznaną, niewypowiedzianą radość. Co takiego ich tak bardzo ucieszyło? To, że zobaczyli żłób z sianem, wołu i osła, przecież to widok, który mieli na co dzień. Ludzie, którzy się zbiegli w obliczu sceny Bożego Narodzenia, okazali nigdy wcześniej nieznaną, niewypowiedzianą radość. Przypuszczam, że powodem tej wielkiej radości tych ludzi, którzy zgromadzili się, by uczestniczyć w tym świętowaniu Bożego Narodzenia, było to, że być może pierwszy raz uświadomili sobie, że to nie jest tylko wspominanie przeszłości, ale że to jest wydarzenie, które dzieje się na ich oczach, tu i teraz. Jezus przychodzi do nich, do tych ubogich ludzi. Chce pośród nich przebywać. I tu zrodziło to taką wielką radość, że Jezus rzeczywiście, prawdziwie do nas przychodzi. Następnie kapłan, podają kronikarze, uroczyście odprawił na Eucharystię na żłobie, ukazując związek między wcieleniem Syna Bożego a Eucharystią. Zobaczcie, piękny, proroczy gest, sprawowana msza święta na żłobie, która miała uświadomić, że to przychodzenie Jezusa naprawdę tu i teraz, dzisiaj, dokonuje się przede wszystkim przez ten znak eucharystyczny. I trudno wyobrazić sobie spotkanie prawdziwe z Jezusem, jak tylko to właśnie, które dokonuje się za pośrednictwem Eucharystii, wtedy, kiedy w niej uczestniczymy. Jezus żywy, prawdziwy, staje pośród nas i staje się naszym pokarmem. I dalej. Przy tej okazji w Greccio nie było figurek. Szopka została stworzona i zrealizowana przez tych, którzy byli obecni. Nie było figurek, ale ci wszyscy, którzy byli obecni, poczuli się uczestnikami wydarzenia. Nie obserwatorami, nie widzami, nie kibicami, ale tymi, którzy współtworzą to wydarzenie. Zobaczcie, jak piękny to jest obraz Kościoła. Kościoła wspólnoty, w której każdy ma swoje miejsce, każdy ma do odegrania swoją rolę, każdy bierze odpowiedzialność za część misji Kościoła, czuje się współtwórcą i współuczestnikiem tego wydarzenia zbawczego. I dalej w ten sposób, pisze papież, zrodziła się tradycja, nasza tradycja. Wszyscy wokół groty, pełni radości, bez żadnego już dystansu między wydarzeniem, które się dokonuje, a tymi, którzy stają się uczestnikami tajemnicy. Kochani siostry i bracia, można by dużo dalej mówić o, bo papież też komentuje dalej i opowiada o poszczególnych postaciach, które pojawiają się w szopce, a więc pasterzach i ich roli, ich wrażliwości na spotkanie z Jezusem. Mówi także o trzech mędrcach ze wschodu, którzy przybywają i stają się tymi pierwszymi misjonarzami, którzy spotkawszy Pana, zanoszą radość z tego spotkania tam, dokąd powracają. Bardzo pięknie, kochani, to koresponduje także z tym tematem tego roku duszpasterskiego, uczniowie, misjonarze. Kiedy człowiek spotka Jezusa, chce włączyć się jakby do Jego szkoły, chce się formować, ale żeby to uczynił, potrzebna jest pokora, potrzebne jest odkrycie tego swojej niewystarczalności. Ja potrzebuję, żeby Pan mnie formował, kształtował, przemieniał, a równocześnie czuję w swoim sercu taką wielką potrzebę, pragnienie podzielenia się moją radością ze wszystkimi. A więc ten program duszpasterski, uczniowie, misjonarze, z jednej strony nam przypomina, że uczniem Jezusa jest ten, kto na drodze formacji przez stałe wzrastanie w miłości osobiście Go spotkał, doświadczył Go, doświadczył Jego bliskości i poważnie żyje Jego słowem, a z drugiej strony podkreśla także ten obowiązek wszystkich wierzących, którym jest udział w misji Kościoła i wskazuje na nierozerwalny związek pomiędzy wyznawaną wiarą a dawaniem świadectwa. Kochani, życzę wam, żeby wasze także spotkanie z nowonarodzonym Panem przerodziło się w to wielkie pragnienie wzrastania, rozwijania się w wierze i dawania świadectwa o radości swojego spotkania z Panem. Amen.